Zobaterstwo, z góry przepraszam za jakieś chrząknięcia, które na pewno się pojawią i inne różne oznaki tego, że byłem większość tego tygodnia przeziębiony. Już jest niby w porządku, ale jeszcze nie do końca. Ja też będzie pewnie może mi się przez to trochę ciężej mówiło, ale mam nadzieję, że uda nam się przynajmniej częściowo rozważyć tą myśl, którą na dzisiaj przygotowałem, i że będzie to jakąś korzyścią dla nas wszystkich. Temat, który, albo takie hasło, które na dzisiaj przygotowałem, być może będzie to początek jakiejś dłuższej serii, bo jest możliwość, żeby na ten temat mówić z wielu różnych aspektów. To jest Ewangelia w Starym Testamencie. Czyli jak Stary Testament, który no nie jest utożsamiany z Ewangelią sam w sobie często przez nas. No Ewangelie, no to są te cztery Ewangelie, które znamy, i no Nowy Testament się nam kojarzy. Natomiast jako badacze Biblii wiemy, że jest w Starym Testamencie bardzo wiele obrazów i jest ta historia Nowego Testamentu, tego, co jest stricte opisane w Ewangelii, jest wielokrotnie wcześniej zapowiadane i opisywane, pokazywane w różnych historiach w Starym Testamencie. I dzisiaj jedną z takich historii weźmiemy sobie do rozwagi. Jest to historia, kiedy Abraham dostał polecenie, by ofiarować Izaaka. Znamy wszyscy tą historię, ona jest zapisana w 22 rozdziale pierwszej Mojżeszowej. Ale zanim tam przejdziemy, to musimy właśnie wiedzieć, że Bóg lubi w ten sposób działać i to jest jakby jego metodą działania jest właśnie podawanie wielu rzeczy w obrazach. My to nazywamy często typami, które na coś wskazują. I albo są to, tak jak w naszym przypadku dzisiaj, różne historie, albo różne proroctwa. I zwykle ci, którzy w tych wydarzeniach wtedy brali udział albo zapisywali jakieś prorocze słowa, no nie rozumieli wtedy tego głębszego sensu, tego znaczenia, jakie to ma w rzeczywistości. I dopiero później na przykład wielokrotnie apostołowie, czy nawet sam Pan Jezus odkrywał znaczenie tych rzeczy ze Starego Testamentu, a później na przestrzeni wieku Ewangelii różni chrześcijanie też do różnych myśli dochodzili, szczególnie przy końcu tego wieku było takie nagromadzenie wyjaśniania tych różnego rodzaju typów przez sług Bożych. I to jest jakby taka Boża metoda działania, że typy powinny być szczególnie rozważane po tym, jak się już wypełnią. Można wtedy dopasować wydarzenia, które miały miejsce i wszystko nam pasuje. Na przykład, natomiast kiedykolwiek zazwyczaj były próby predykowania czegoś na przyszłość, a szczególnie jeżeli chodzi o jakieś daty, no to no nie udawało się to do końca, bo jakby Bóg nie chce w ten sposób działać. Typ ma być odkryty i wyjaśniony w momencie jego wypełniania, kiedy jest czas na niego słuszny. Ten typ akurat jest wyjaśniony w większości przez apostołów, trochę przez samego naszego Pana, jest ogólnie, można powiedzieć, rozumiany przez chrześcijan, ale jest tutaj kilka takich szczegółów, o których często się nie mówi. Może nam się uda dzisiaj poruszyć kilka z tych punktów. Więc przechodząc już do tego 22 rozdziału, czytamy tam tak. Po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę i powiedział do niego: Abrahamie, a on odpowiedział: oto jestem. I Bóg powiedział: weź teraz swego syna, twego jedynego, którego miłujesz, Izaaka, i idź do ziemi Moria i tam złóż go na ofiarę całopalną na jednej górze, o której ci powiem. Abraham wstał więc wcześnie rano, osiodł swego osła i wziął ze sobą dwóch służących i swego syna Izaaka, narąbał drew na ofiarę całopalną, wstał i poszedł na miejsce, o którym mu mówił Bóg. A trzeciego dnia Abraham podniósł oczy i zobaczył z daleka to miejsce. Wtedy Abraham powiedział do swoich służących: zostańcie tu z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam. Oddamy cześć Bogu i wrócimy do was. Wziął więc Abraham drwa na ofiarę całopalną i włożył je na swojego syna Izaaka. A sam wziął do ręki ogień i nóż i poszli obaj razem. Izaak powiedział do swego ojca Abrahama: mój ojcze. A on odpowiedział: oto jestem, synu mój. I Izaak zapytał: a oto ogień i drwa, a gdzie jest baranek na ofiarę całopalną? Abraham odpowiedział: Bóg sobie upatrzy baranka na ofiarę całopalną, mój synu, i szli obaj razem. A gdy przyszli na miejsce, o którym mówił o którym mu Bóg powiedział. Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa, związał swojego syna Izaaka i położył go na ołtarzu na drwach. Potem Abraham wyciągnął rękę i wziął nóż, aby zabić swego syna. Lecz anioł Pana powiedział: nie podnoś ręki na chłopca i nic mu nie czyń, bo teraz wiem, że boisz się Boga i nie odmówiłeś mi jednego syna. No i później dalej mam opis, że Abraham znajduje zaplątanego w krzakach baranka i zamiast swojego syna to tego baranka ofiaruje Bogu. Więc mówiąc tak ogólnie, to co większość rozumie i to co widać z tej historii wprost, no to widać, że Abraham reprezentuje Boga. Można powiedzieć, że szczególnie w jego przymiocie miłości, że był gotowy poświęcić swojego syna, tak jak był gotowy poświęcić swojego syna Chrystusa na ofiarę za wszystkich ludzi. Izaak, no to był tym, w którym były ześrodkowane wszystkie obietnice dane przez Boga Abrahamowi. Tak jak mamy też to w 17 rozdziale i w 21 później, nie będziemy tego czytać, wiemy jakie były obietnice, one wszystkie miały się wypełnić no, przez właśnie Izaaka. Więc Izaak reprezentuje oczywiście Chrystusa, który miał być ukrzyżowany, czy tutaj no, miał być zabity. Więc to jest jakby jasne, jeżeli pierwszy raz tylko czytamy. Oczywiście musimy też wiedzieć, że w typach jest tak, że Bóg nie zawsze każdy element tej historii jest dokładnie dopasowany do tych postaci, które na przykład kogoś reprezentują. I tak jak w pierwszych tutaj wersetach Abraham rozmawia z Bogiem, no to wiemy, że no nie rozmawia jako Bóg sam ze sobą. Tak? Rozumiemy to, że tylko w pewnych częściach pewnych historii jest zawarty typ, a nie we wszystkim. Tak samo jak całe życie Abrahama to nie jest jakieś przedstawienie istnienia Boga, tylko w tej jednej historii, którą tutaj mamy, w tych elementach, kiedy prowadzi swojego syna i kiedy go jest gotów ofiarować, to wtedy reprezentuje nam rzeczywiście Boga. Wiemy, że powinniśmy wyciągać różne takie głębokie wnioski z Biblii, między innymi Kolosan 2,17 mówi nam, że są to cienie rzeczy przyszłych, ciało zaś jest Chrystus i wiele innych wersetów podkreśla, że rzeczywiście w ten sposób powinniśmy badać Słowo Boże. A odnośnie tego typu z Abrahamem, no to Biblia sama wyjaśnia, Galatów 3,16 mówi tak, Galatów 3,16, otóż obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi i potomkom jako wielu, lecz jako jednym i potomkowi Twemu, a tym jest Chrystus. Czyli widzimy tutaj apostoł Paweł wytłumaczył nam skrótowo tą historię, że tym potomkiem dla Abrahama był Izaak, a potomkiem Boga, który miał w tej historii, którego reprezentował, to był Chrystus. Oczywiście samo ofiarowanie jest wypełnione przez ofiarę Jezusa na krzyżu, ale zaczniemy od początku, prawie od początku tej historii i na kilka rzeczy będziemy chcieli zwrócić uwagę. Werset 4 nam mówi, że trzeciego dnia Abraham podniósł swoje oczy i zobaczył to miejsce z daleka. A my wiemy, jako badacze, że często w Biblii dzień oznacza albo rok, albo nawet może oznaczać 1000 lat. Na przykład Psalm 90, werset 4 mówi: albowiem 1000 lat w oczach Twoich jest jak dzień wczorajszy, który przeminął. Albo Piotr w 2 Piotra 3,8 mówi: niech to jedno umiłowanie nie uchodzi uwagi Waszej, że u Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Więc możemy powiedzieć, że ten trzeci dzień to trzecie tysiąclecie. Trzeci tysiącletni dzień, a od kiedy? No od początku historii człowieka zawsze te dni sobie liczymy. A co się wydarzyło tego trzeciego dnia? No, bracia pewnie wiedzą, że trzeciego dnia między innymi zostało ustanowione przymierze z Abrahamem właśnie, ale też przede wszystkim zostało dane prawo zakonu Mojżeszowi. To wszystko, co się wydarzyło trzeciego dnia. I można by zapytać, jakie to wszystko ma związek, że te rzeczy były trzeciego dnia, a Abraham zobaczył to miejsce z daleka trzeciego dnia. No właśnie z takiej odległości, w jakiej Abraham stanął do tej góry. Nie wiemy, jaka to była dokładnie odległość, ale coś tam było widać, ale na pewno nie dokładnie. No z takiej odległości można zobaczyć, że to jest jakaś wielka góra czy mała góra, może jakiś jej zarys, ale nie widzimy, co tam rośnie na tej górze, ani czy ktoś tam jest i kto to jest, to tym bardziej nie widać na tej górze. Z takiej odległości wiemy, jak podziwiamy góry z dużej odległości. Można zobaczyć, że to coś wielkiego i coś tam będzie więcej dla nas do zobaczenia, jeżeli się zbliżymy. No i podobnie było tutaj w tym przypadku, bo przymierze Abrahama, szczególnie ten zakon, który był dany tego trzeciego dnia i te wszystkie ofiary, które zostały ustanowione, a szczególnie ofiara Dnia Pojednania, no były tylko takim obrazem, takim mglistym, z daleka ujrzanym właśnie tą antytypiczną, wielką ofiarą pojednania, którą był Jezus Chrystus. Więc to wszystko było widziane tylko z daleka. Możemy sobie wyliczyć, że musiało minąć jeszcze 1648 lat od czasu, kiedy zostało nadane prawo i wprowadzone te różne ofiary i to, co było tak naprawdę po to, by wskazywać na Chrystusa, to minęło ponad 1600 lat, aż rzeczywiście Jezus został zabity i wypełnił wypełnił zakon i wypełnił tą antytypiczną, wielką ofiarę Dnia Pojednania. Z przebiegu historii też możemy wywnioskować, że Izaak nie wiedział, że to on ma być tą ofiarą i że to idą tam w takim celu, by to on był zabity. Wnioskujemy to po tym, że między innymi, że zadaje to pytanie. Zresztą dziwne by było, żeby coś innego uważał, skoro nie było to praktyką, żeby w ten sposób postępować, tylko widział pewnie, jak ojciec wielokrotnie różne ofiary składał z baranków, z innych pewnie zwierząt. I nie mógł tego wiedzieć i to nam wskazuje, można z tego wyciągnąć wniosek, że Jezus jako Logos, abyśmy powiedzieli, że nawet jako człowiek w swoim początkowym okresie życia też nie znał w zupełności, nie znał pełni tego, po co przyszedł i kim jest i jak to wszystko ma się wypełnić. Miał tylko jakiś ogólny zarys, ale nie znał szczegółów. I nawet to pytanie Izaaka, które mamy zawarte w 7 wersecie, mój ojcze, oto ogień i drwa, a gdzie baranek na ofiarę całopalną, to w pewnym sensie się wypełniło w życiu naszego Pana. Możemy to zobaczyć na przykład u Łukasza, 2 rozdział, 46 werset, Łukasza 2,46. A po trzech dniach znaleźli go w świątyni siedzącego spośród nauczycieli, słuchającego i pytającego ich. To jest ta sytuacja, kiedy Jezus miał 12 lat i według jego rodziców zgubił się, a tak naprawdę był w świątyni, zadawał różne pytania i poznawał te rzeczy. Chciał się dowiedzieć więcej odnośnie Boga i odnośnie planu. Chciał siebie odnaleźć w Biblii. Kilka wersetów dalej w Łukasza 2,49 mamy: i rzekł do nich, czemuście mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest ojca mego, ja być muszę? On wytłumaczył swoim rodzicom, że on poszukuje czegoś więcej, że miał tą taką rzeczywiście głębię w sobie, ale nie rozumiał jeszcze wszystkich tych rzeczy. I dopiero w momencie, kiedy ochrzcił się w Jordanie, czytamy w Mateusza 3 rozdziale 16 wersecie, a gdy Jezus został ochrzczony, zaraz wyszedł z wody, a oto otworzyły mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego wstępującego jak głębica i przychodzącego na niego. Tutaj szczególnie chodzi o te otwarcie się niebios. Oczywiście dosłownie niebiosa nie mogą się w jakiś sposób otworzyć. Natomiast wiemy, że tutaj właśnie chodziło o to, że on zrozumiał pewne rzeczy, że dane mu było zrozumieć swoją egzystencję jako istoty duchowej, jako logos wcześniej i więcej szczegółów swojej misji, tego, co ma czynić dalej. To też możemy sobie uzupełnić proroctwem, bo Izajasz w 11 rozdziale, w pierwszych 3 wersetach, Izajasza 11 od 1 do 3 pisze tak: i wyjdzie gałązka z pnia Jessego, wiemy, że tutaj właśnie chodzi o naszego Pana, a latorość z jego korzenia wyrośnie i spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. i będzie czujny w bojaźni Pana i nie będzie sądził według tego, co oczy widzą, ani karał tego, co uszy słyszą. Więc tutaj proroczo Izajasz opisuje, jak nasz Pan otrzymał tą wielką mądrość, że ten rozum go wtedy uzupełnił, tą brakujące informacje, i nasz Pan był dzięki temu gotowy do realizowania swojej misji, która trwała później 3,5 roku. Udowadnia nam to, że był gotowy, to, że zaraz po tym wydarzeniu mamy kuszenie przez szatana na puszczy, i nasz Pan już uzbrojony nie tylko w jakąś taką swoją własną inteligencję, ale też wiedzę, po co tu przyszedł i że nie po to, by panować, tylko po to, żeby umrzeć, i wszystkie inne rzeczy, które już wtedy zrozumiał, pozwoliły mu odeprzeć te ataki szatana i już był wtedy na to przygotowany. Nie wiemy, ale możemy zakładać, że gdyby do podobnego kuszenia doszło wcześniej, być może nasz Pan nie byłby w stanie tak skutecznie tego odeprzeć. No na pewno było to tak przygotowane też przez Boga, zaplanowane, żeby on był gotowy na ten atak szatana i żeby nie pojawił się on zbyt wcześnie. W wersecie 9 możemy zobaczyć, że Izaak daje się położyć na tych drwach i związać się. Nie protestuje, nie szuka ucieczki, też nie kwestionuje decyzji Abrahama, nie zaczyna jakiejś dyskusji, ale ojcze, dlaczego? Może to jakiś błąd, a co ty w ogóle robisz? My nie praktykujemy ofiar z ludzi. Nie ma tutaj takiej postawy Izaaka. No i to widzimy, że to też przedstawia to, jak nasz Pan do tego podchodził, bo z pewnością w jakiś sposób z Ojcem, z Bogiem o tym rozmawiali i nasz Pan, jak wiemy, dobrowolnie się zgodził na realizację tej misji. Bóg nie chciałby i nigdy by sobie nie pozwolił na to, żeby zmuszać go do tego, ale nasz Pan miał o tyle wspaniały charakter i tak też to stworzenie ludzkie, które w sumie przez niego było stworzone, było dla niego tak ważne i tak istotne, że chciał jakoś ten upadek, ten grzech odwrócić i wiedział, że tylko on może to uczynić i zgodził się dobrowolnie. I to właśnie widzimy w tej postawie Izaaka, który bez protestu się daje położyć na drwach i związać. Wracając do wersetu 5, możemy jeszcze zauważyć taki szczegół, że Abraham mówi do sług, żeby oni pozostali na tym miejscu i już dalej nie szli, czyli jakby ci słudzy do tego miejsca samego składania tej ofiary nie dotarli, zostali poproszeni o to, żeby się zatrzymać wcześniej. I apostoł Piotr wyjaśnia nam, że to reprezentuje takie dwie klasy, dwie grupy ludzi. I możemy to przeczytać w 1 Piotra, w 1 rozdziale, wersety 10 do 12. 1 Piotra, 1 rozdział, wersety od 10 do 12. Oto zbawienie wywiadywali się i badali je prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce. Badali oni, na jaką i jakiego rodzaju porę wskazywał Duch Chrystusa, który był w nich, przepowiadając cierpienia, które miały przyjść na Chrystusa, i mającą potem nastąpić chwałę. Zostało im objawione, że nie im samym, lecz nam służyły sprawy wam teraz zwiastowane przez tych, którzy wam głosili Ewangelię przez Ducha Świętego zesłanego z nieba. W te sprawy pragną wejrzeć aniołowie. Zauważamy, te dwie grupy są prorocy i są aniołowie, którzy przez te wszystkie wieki próbowali wniknąć w te sprawy i chcieliby zobaczyć dokładnie, jak to miało wszystko przebiegać, ale było to dla nich zastrzeżone jeszcze na ten czas i dopiero później, tak jak my między innymi teraz możemy czytać o tych rzeczach i możemy rozumieć tą ofiarę Chrystusa w pełni, jak to ma wyglądać, a prorocy prorokowali o tym, aniołowie się interesowali tym tematem, ale no, nie było wtedy to im dane, żeby to zobaczyć. Tak samo jak tym sługom Abrahama nie było dane dojść do tego miejsca i zobaczyć te wydarzenia. To też nam pokazuje, że tylko tak naprawdę Bóg i Jezus mieli pełną wiedzę o tym, co ma się wydarzyć i jakie to wszystko ma znaczenie wtedy, kiedy te wydarzenia pierwszego Adwentu miały miejsce. Ale w wersecie 5 też wyłapiemy taką informację, że co, że ci słudzy mieli tam stać bez końca? Nie, Abraham obiecał, że wróci do tych sług, że my pójdziemy, zrobimy co tam mamy zrobić i wrócimy do was, czyli nie obiecuje im, że jednak wróci do nich. No co nam przedstawia, że no, ci prorocy i ci aniołowie i też wszyscy inni mali otrzymać tą ostatecznie tą informację i w słusznym czasie dowiedzieć się pełni tych znaczenia, tych wszystkich słów, którymi wcześniej byli zaciekawieni, interesowali się, ale nie było to dla nich dostępne. Można powiedzieć, że w pewnym sensie wszyscy ludzie byli tymi sługami, którzy, szczególnie ludzie żyjący w tamtym czasie, ci nawet prawdziwi Izraelici, apostołowie, do czasu, kiedy to wszystko się wypełniło, do czasu, kiedy doznali sami stąpienia Ducha Świętego i zrozumienia tych głębokich rzeczy, dopiero wtedy tak naprawdę jakby Abraham albo tutaj reprezentujący Boga udzielił im tej pełnej informacji, niejako właśnie wrócił do nich jako tych sług z informacją, co się wydarzyło i jakie to ma wszystko znaczenie. Mateusza 11:27 mówi tak. Wszystko zostało mi dane od mego Ojca i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani nikt nie zna Ojca, tylko Syn i temu, komu Syn zechce objawić. A Jana 16:12-15 mówi tak. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będziecie bowiem mówić, nie będzie mówił od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie uwielbi, bo weźmie z mojego i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje, dlatego powiedziałem, że weźmie z mojego i wam oznajmi. To była ta właśnie zapowiedź tego zesłania Ducha Świętego, udzielenia uczniom w tamtym czasie, pierwszym chrześcijanom, informacji, które były potrzebne. Oni też mogli w takie pierwsze zarysy boskiego planu wejrzeć. Oczywiście nie wiedzieli, kiedy to się wypełni, nie znali też szczegółów, spodziewali się, że to wszystko, że wtóre przyjście też będzie za ich życia i wiemy, że Bóg dozwolił, żeby tak pozostało w ich myśleniu. Natomiast no, wiele rzeczy zostało im wtedy przedstawione i pokazane. W wersecie 13 czytamy, że baran, który został przez Abrahama ofiarowany zamiast Izaaka, reprezentuje doskonałe życie Jezusa, które oddane zostało za okup za Adama, a w Adamie za wszystkich ludzi. I ten baran został zabity i on z tego ołtarza już nie wstał. Tak? Izaak wstał z tego ołtarza, został najpierw związany, potem rozwiązany i wypuszczony, natomiast ten baran rzeczywiście tam umarł i więcej już nie powstał. I to nam pięknie przedstawia to, jak to się wypełniło. Tak? Wiemy, że to ludzkie ciało, które to prawo ziemskie życia, które nasz Pan otrzymał, bo mu się należało jako doskonałemu, no, ono umarło tam na tym krzyżu i nigdy już nie powstało. To, co powstało, to już było coś innego, to był Jezus jako istota duchowa i to właśnie on wtedy reprezentuje tego Izaaka, który powstał. Czyli widzimy, że Bóg tak zaaranżował tą sytuację z Abrahamem. Abraham tego nie mógł wiedzieć, że tak naprawdę to, co ma się tutaj wydarzyć, to jest nie tylko próba jego wiary, ale też piękne przedstawienie przyszłości i boskiego planu zbawienia, którego Abraham nie rozumiał. Abraham wierzył, że będzie zmartwychwstanie. Wiemy to, 1 Piotr 3:18 pisze tak, a nie, to będzie w innym fragmencie. W Hebrajczyków 11:17-19 czytamy, że przez wiarę Abraham wystawiony na próbę ofiarował Izaaka. On, który otrzymał obietnicę, złożył w ofierze jednorodzonego syna. On, któremu powiedziano, w Izaaku będzie nazwane twoje potomstwo. Uważał, że Bóg może nawet wskrzesić z martwych, skąd też otrzymał go na podobieństwo zmartwychwstania. Czyli widzimy, Abraham wierzył po prostu, że Bóg zrobi zmartwychwstanie, a Bóg chciał pokazać to tak głębi, że jedna forma życia ludzka umrze rzeczywiście naszego Pana, ale ta duchowa powstanie znowu. I dzięki temu anioł Izaak nie musiał być ofiarowany i wzbudzany, i Abraham rzeczywiście nie musiał go ostatecznie zabić, co no nie byłoby, bo Bóg w ten sposób nie postępuje, nie przelewa krwi, której nie trzeba przelewać, i nie zadaje cierpienia, bo nie kocha się w cierpieniu człowieka. Więc no to dopiero z tego punktu widzenia głębszego widzimy piękno tej historii, jak to wszystko było nieprzypadkowe. 1 Piotra 3,18 mówi: gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przyprowadzić do Boga, uśmiercony w ciele, lecz ożywiony duchem. Tutaj właśnie widzimy ciało do grobu i nigdy już nie powstało i nie powstanie, a ożywiony został duchem jako istota duchowa. Abraham właśnie wierzył, że Bóg jakoś rozwiąże tą sprawę, która na pewno mu zajmowała wiele uwagi i go trapiła, jak to będzie. Bo no skoro obiecał przez Izaaka to dziedzictwo, no to nie może go teraz uśmiercić jako młodego chłopca. Nie wiedział, jakie będzie wypełnienie w przyszłości. Wierzył właśnie bardziej w to zmartwychwstanie i no co powiemy, no nie mylił się, tak? Nie mógł zobaczyć pełni, jak to będzie zaaranżowane, ale w sumie z tym zmartwychwstaniem, jeżeli popatrzymy na obraz później wypełnienia w Chrystusie, to miał rzeczywiście Abraham rację i w pewnym sensie zobaczył, chociaż nie wiedział, że zobaczył w przyszłość. Potem oczywiście mamy zaraz opisane wielkie błogosławieństwo, które na Abrahama stąpiło dzięki jego wierności, to, że jego potomstwo miało się rozmnożyć jako gwiazdy na niebie i jako piasek na morzu. Tutaj też oczywiście są ukryte piękne rzeczy pod tymi słowami. Są różne grupy ludu Bożego w tym pokazane, ale to jest na inny temat. Widać, że no Biblia zawiera wielką treść i głębię w tych historiach biblijnych, ani ten trzeci dzień, ani ci słudzy, którzy najpierw są proszeni o pozostanie, a potem do nich Abraham miał wrócić. To też jest wszystko nie bez przypadku, tak zostało zapisane i tak się wydarzyło, bo miało właśnie specjalne wypełnienie. Piękne jest jeszcze na zakończenie to, jak Abraham nazwał to miejsce tych wydarzeń. Nazwał je, ja tego nie wymówię właściwie po hebrajsku, Jehovah Jireh, tak to nazwał, a to po polsku można przetłumaczyć Pan obmyśli. Tak nazwał to miejsce. No to jest rzeczywiście piękne, że nazwał to w ten sposób, że Pan obmyśli. I tak samo jak Abraham wierzył, że Bóg obmyśli jakąś tą sytuację, żeby ona wyszła zgodnie z jego proroctwami i wszystkim ku korzyści, to tak samo my wierzymy i już to widzimy wypełnienie tego, największe oczywiście w Chrystusie, i tego się powinniśmy trzymać, że to jest największe wypełnienie i największe obmyślenie, jakie Bóg zrobił. Wiemy, że przed założeniem świata już to obmyślił, jak to rozwiązać tą sprawę, że człowiek zgrzeszy i będzie potrzebował odkupienia. Natomiast można też powiedzieć, że w naszym życiu musimy nie tylko z taką wiarą, jak Abraham, podchodzić do tego, co nas w życiu spotyka i to, jak nas Bóg prowadzi, i wierzyć, że Bóg jakoś to rozwiąże. Właśnie, ale też musimy i dobrze sobie takie słowa pamiętać, że Bóg obmyśli jakąś tą drogę, te wydarzenia, te doświadczenia dla nas, że one jednak wyjdą nam ku pożytkowi, nawet jeżeli tak jak Abraham nie rozumiemy, jak to się wydarzy, albo to, co sobie nam wydaje się, że to się rozwiąże się trochę inaczej, ale Bóg obmyśli. Dziękuję.